Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studio Karol Rabenda, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP i wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z lekkim poślizgiem pan dotarł do nas dzisiaj. Cóż pana zatrzymało po drodze?
To jest jak z tym uczniem, który ma najbliżej do szkoły i zawsze się spóźnia, bo jak ma blisko, to wcześniej nie wychodzi. Tak. Ale znoszę.
Rozumiem. Cóż pana do Gdańska sprowadziło w ten weekend, oprócz tego, że pan w ogóle jest stąd, ale nowa praca w Kancelarii Prezydenta, czy to derby Trójmiasta?
Nie no, ja tutaj mieszkam, więc no to... jakby...
Ale bywa pan w Warszawie teraz cały czas.
No bywam. No i no, derby były wczoraj, więc warto było też pójść na mecz, więc bardzo udane, dużo radości, fajny mecz. Też dużo emocji, no bo ta końcówka też była taka nerwowa, więc super derby.
Kibiców dużo.
Pełny stadion, ładna oprawa, wszystko świetnie.
Dobra, to tak tytułem wstępu, teraz trochę trudniejsze pytania. Oddech pan jeszcze złapie. Mhm. Przez sekundę ja bym długo zadawał pytanie. Nie, tak na poważnie już. Taka zagadka, ile dni zostało jeszcze do wprowadzenia, do obniżenia cen prądu o 1/3 w Polsce? Zgodnie z obietnicą prezydenta Karola Nawrockiego z kampanii wyborczej.
Ale mam tak przedstawiać jakieś wyliczenia, czy to tylko zaczepne
nie,
pytanie
to takie
do pytania?
Nie, bo była
dobrze,
mowa o 100
rozumiem.
Dniach, więc
no tak, wiem.
Próbuję się
ja
złapać,
wszystko
czy pan
wiem.
Się orientuje w ogóle, ile dni zostało.
Myślę, że się orientuje, więc
to ile tych dni?
Proszę być spokojnym. Wszystkie obietnice, które zostały złożone w kampanii wyborczej, zostaną wykonane. Pan prezydent Nawrocki podchodzi do tego bardzo poważnie. Jeśli chodzi o projekt zmian, które zapewnią Polakom niższe ceny energii, no to one będą złożone w ciągu tych 100 dni. Te prace no, może nie trwają, bo one, ta koncepcja jest przygotowana już od dawna, tylko kwestia przekucia tego w odpowiednie zapisy i rekomendacje, więc proszę być spokojnym. Rozumiem, że tutaj pan redaktor bardzo liczy na to, że pan prezydent dotrzyma obietnic.
To nie o mnie chodzi, to obywatele pewnie liczą na to, że pan prezydent dotrzyma obietnic, a jeżeli o mnie chodzi, to ja próbuję się czegoś dowiedzieć w tym zakresie. Mhm. Może pan już jakimiś konkretami się jest w stanie podzielić, jak ten mechanizm w ogóle będzie wyglądał, w jaki sposób te obniżki staną się rzeczywistością.
To będzie przedstawiał pan prezydent, bo to będzie projekt prezydencki. Ja jestem tam tylko ministrem i mogę w tych kwestiach pomagać, ale część z tych rozwiązań była stosowana wcześniej, więc to nie są jakieś magiczne sztuczki czy tam jakieś wymysły. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że ten rząd, jeśli tylko będzie mógł, to będzie wymyślał różnego rodzaju kłody pod nogi tym rozwiązaniom, ale my przedstawimy te propozycje, a od parlamentu będzie zależało to, jak oni się tym zajmą. Sytuacja parlamentarna jest, że tak powiem, dynamiczna, więc...
Skomplikowana, zobaczymy. Można by było powiedzieć.
No, dynamiczna. Tak.
Dynamiczna brzmi ładnie, ale to tak będzie teraz wyglądało w polskiej polityce przez najbliższe miesiące, w pana ocenie, że będą takie trochę przepychanki między parlamentem, Pałacem Prezydenckim,
ale
małym pałacem,
rozumiem,
tak zwanym.
Rozumiem, że intencja jest taka, że pan prezydent przeszkadza i powinien siedzieć cicho i podpisywać ustawy rządowe.
Ja tego nie wiem, ja pytam jest napisane o to, bo tak, widzę, panie ministrze, przepraszam, tylko powiem, o co mi chodzi, bo widzę, no po prostu widzę pewien, no już są te zarzewia sporów przeróżnych.
Musi pan zaprosić tutaj, nie wiem, Aleksandra Kwaśniewskiego i innych twórców konstytucji, która w Polsce obowiązuje, bo tak ona jest skonstruowana. Jeśli chodzi o inicjatywę ustawodawczą, to mają prezydent i prezydent nie tylko może, ale powinien z niej korzystać, jeśli chce dotrzymywać swoich obietnic wyborczych. I pan prezydent Nawrocki będzie to robił zgodnie z zapowiedziami, więc to nie jest jakaś przepychanka, jak to pan redaktor nazwał, tylko to jest po prostu podejście poważnie do swojej roli, jaką się ma w państwie. Tak samo jeśli chodzi o weto i inne kompetencje pana prezydenta, one będą stosowane w takich sytuacjach, w których pan prezydent będzie uważał, że to szkodzi Polsce.
To na wetach się skupmy. Ostatni tydzień to jest pierwsze prezydenckie weto. No można już powiedzieć omówione pod każdym kątem możliwym. Zastanawiam się nad jednym, bo ten projekt prezydencki dotyczący zamrażania cen prądu też już jest złożony. On jest w 100% wyjęty z ustawy?
Tak, to jest propozycja ta, która była w ustawie wiatrakowej, bo uważamy, że nieuczciwością było takie szantażowanie parlamentarzystów, najpierw, a później pana prezydenta i w ogóle wyborców, że za 3 miesiące obniżki cen energii wstawia się przepisy, które ułatwiają deweloperom budować wiatraki blisko ich domów. I to po pierwsze jest no, tak legislacyjnie
bardzo
nie
słabe.
Bardzo, a po drugie, no, to też w kwestii politycznej. No, kiedy była ta ustawa o mrożeniu cen energii, no to wszyscy po stronie opozycyjnej mówili, że powinno ono obejmować na cały rok. Po pierwsze, żeby Polacy wiedzieli, jak będą płacić i tak dalej, a po drugie, że tak było to praktykowane wcześniej i rząd Donalda Tuska uznał, że będzie to 9 miesięcy. Zakładam, że spodziewali się, że wygra Rafał Trzaskowski wybory prezydenckie i już wtedy nie trzeba będzie nic robić dla Polaków, taka zagrywka polityczna, wyborcza. No okazało się, że Polacy wybrali inaczej, no i trzeba było teraz te 3 miesiące gdzieś dopisać i w panice dopisali to do ustawy wiatrakowej. To po pierwsze jest nie fair, po drugie merytorycznie to my powinniśmy już dyskutować, co będzie w przyszłym roku i w następnych latach, a nie o tym, jak będą wyglądały rachunki przez 3 miesiące.
Ale żeby być uczciwym, panie ministrze, to powiedzmy, że ten sposób uprawiania polityki ma już pewne tradycje w Polsce, co najmniej od kilku lat obowiązujące, to znaczy do jakiegoś projektu ustawy dorzuca się jeszcze coś bokiem, bo może...
Tak, ale
przejdzie.
Przeważnie one są pokrewne. No tutaj ten jakby słabość tego zachowania no polega na tym, że tu mówimy tylko o 3 miesiącach, gdzie no jakby wszystkim jasne wydawało się, że te mrożenie powinno być na cały rok. No to.
Rozumiem też, że założenie w Kancelarii Prezydenta jest takie, że trochę by było dziwne, gdyby ta ustawa, ta propozycja w tym kształcie złożonym już nie przeszła.
No pan prezydent złożył te zapisy, to nie są jakieś skomplikowane zapisy, to jest po prostu przedłużenie tego, co było przez te 9 miesięcy i tego, co było wcześniej w latach poprzednich, bo w latach poprzednich przecież rząd Zjednoczonej Prawicy też mroził ceny energii, więc to jest prosty zapis, który został już przegłosowany przez parlament, więc no... Ja słyszałem już takie głosy, że tutaj, nie wiem, koalicja będzie coś kombinować, że może do innej ustawy to wrzucą znowu, może to zrobią jako swój projekt, nie wiem. Prezydentowi i kancelarii chodzi o to, żeby w Polsce te ceny energii były mrożone do końca roku przynajmniej, bo, no, umówmy się, no tak by było uczciwiej.
Pewnie tak by, zwłaszcza dla obywatela, było prościej, jaśniej,
no bo teraz
i czytelniej.
No, ludzie funkcjonują w takim trybie tygodnia, miesiąca, roku, tak jest od setek lat i tak powinno być.
Dobrze, zostawmy to weto, szykują się jakieś kolejne? Mówi się o tym, że kwestia podatku cukrowego nie do końca się podoba panu prezydentowi.
No, znaczy, jeśli chodzi o podatki i budżet państwa, no to widzimy paniczne poszukiwanie jakichkolwiek środków w budżecie, bo pieniędzy w budżecie brakuje.
Nie dość, jak to zwykle bywa.
Nie dość, że ten deficyt jest gigantyczny, to znaczy w porównaniu do lat poprzednich to on naprawdę no, może niepokoić, to po pierwsze. A po drugie widzimy, że ta ściągalność podatków jest dużo niższa już w tym roku, w tym budżecie. Widzimy, że są niedobory zarówno w CIT-cie, jak i w VAT-cie. No, luka VAT-owska znowu nam rośnie i to są duże kwoty, bo to idzie w dziesiątki miliardów znowu. Więc pieniędzy brakuje, bo nie są ściągane i wypływają z budżetu, a jeśli remedium ma być rządu to, że ściągną podatki z obywateli czy z przedsiębiorców, no to też jest trochę nie fair, zwłaszcza, że, to podkreślę, luka VAT-owska to nie są podatki nieściągnięte, to są podatki, które zostały już ściągnięte z przedsiębiorców, z obywateli, które wypływają bokiem z budżetu, więc no, ciężko się zgodzić na taką logikę, że rząd będzie podwyższał podatki, ściągał i nie pilnował tego, żeby nie były one wykradane z budżetu.
Skupiając się na tym, co najważniejsze, będzie to weto, czy nie? No ja wiem, że to pan powie, że to pan prezydent będzie decydował
oczywiście
o tym i będzie to komunikował w odpowiednim momencie, ale no jak rozumiem, jest niechęć w Kancelarii Prezydenta.
No tak jak wspomniałem wcześniej, no jeśli to jest jedyny sposób na radzenie sobie z budżetem, gdzie te długi państwa są gigantyczne, niespotykane w latach poprzednich. Z drugiej strony widzimy nieściągalność CIT-u, który nieściągalność CIT-u, no to znaczy, że CIT nam wypływa gdzieś prawdopodobnie za granicę różnymi sposobami optymalizacji podatkowej i mamy lukę VAT-owską, czyli ktoś po prostu wyciąga pieniądze z budżetu, no to ciężko się zgodzić na taką sytuację, że będziemy to łatać, a te pieniądze będą dalej wypływać. No to jakby logika sama mówi, że to nie jest najlepsze postępowanie. Jeśli rząd, zresztą takie propozycje pana prezydenta przy poprzednich ustawach były składane, jeśli rząd zapanuje nad budżetem, żeby on nie przeciekał, to jest inna kwestia, no ale dzisiaj no to tak wygląda niestety.
Chciałbym o wiatrakach chwilę porozmawiać, ale nie mieszać tych dwóch kwestii, które były w tej ustawie zmieszane ze sobą. Niektórzy żartują, że prezydent Karol Nawrocki, jedyny człowiek, który wygrał z wiatrakami do tej pory. Podoba mi się bardzo ten żart, ale tak już na poważnie rzecz biorąc, jaka jest wizja tej polityki energetycznej też w Kancelarii Prezydenta, to jest tak, że wiatraki absolutnie nie. Czy trzeba te zasady omówić na nowo, bo już się pojawiają co najmniej dwa pomysły zmiany tych przepisów.
Nie, no to najpierw słowo wyjaśnienia. Wiatraki w Polsce powstają. Jest ustawa wiatrakowa, która w zasadzie po nowelizacji tam dwa lata temu ona, ta energetyka znowu ruszyła i są uchwalane nowe plany. I te wiatraki powstają na tych starych jeszcze sprzed paru lat, kiedy było to zablokowane. Więc energetyka wiatrowa w Polsce powstaje. Jest jakieś chyba 10 gigawatów, teraz nie chcę się pomylić, bo zaraz ktoś będzie tam, ale około 10 gigawatów mocy zainstalowanej w wiatrakach. To też jest różnica między zainstalowaną, a tą, która produkuje, bo wiatraki nie produkują zawsze, a nawet jak produkują, to wtedy jest ich czasami za dużo i też nie są wzywane do
kręcenia. I kwestia
przesyłu,
odbioru, magazynowania, inne się tutaj
dokładnie
otwierają wątki.
Ale jeśli chodzi o fotowoltaikę, mamy tego 20 gigawatów mocy. Tam jest skuteczność tego jest jeszcze mniejsza, więc to nie jest prawda, że musimy wyjaśnić, wiem, że czas. To nie jest prawda, że te wiatraki albo nie powstają, albo że tego OZE nie ma, bo tego OZE jest dużo. Tylko kwestia jest taka, to jest niestabilna energia i trzeba ją stabilizować drugim systemem konwencjonalnym. Jeśli przesadzimy z destabilizowaniem systemu, wprowadzając niestabilne OZE, ta energia będzie droższa dla wszystkich, bo to nie ma różnicy jak nominalnie, po ile ona jest sprzedawana i tak to w różnych innych opłatach albo innych działaniach, na przykład utrzymując rezerwy mocy na wypadek jakby przestało świecić i wiać, my te koszty ponosimy. Znaczy dublujemy sobie system. Oczywiście energetyka odnawialna to jest jakaś dziedzina, która powinna funkcjonować w naszym miksie, no bo to się rozwija. Zobaczymy w jakim tempie i jak te właśnie środki stabilizujące będą się rozwijały. No i jesteśmy w tym procesie, ale nie może być tak, że podchodzimy ideologicznie do energetyki i no bo wiatraki i teraz nastawiamy wiatraków, które się nam nie przydadzą, bo będą generowały, albo nie będą generowały prądu, bo nie będzie wiało, albo będą go generowały więcej niż go potrzebujemy i nie będziemy go mieli gdzie magazynować. To wszystko chodzi o stabilność systemu i bezpieczeństwo energetyczne, a nie o ideologię.
Okej, okay. To wracając do odpowiedzi, to jest tak, że w Kancelarii Prezydenta jest totalny sprzeciw wobec stawiania wiatraków na lądzie, no bo to też jest kwestia tej odległości od budynków. Mówi się o tym, że badania pokazują, że większość Polaków chciałoby tej energii z
to
wiatraków.
Są badania robione przez Opinię 24, która mówiła, że Rafał Trzaskowski wygra w 60% wyborach.
Nie, ale ja tak
wyborach
chciałbym to rozwinąć, bo tak sobie myślę, że może te badania są też robione na przykład wśród mieszkańców dużych miast. Ja nie wiem, czy mieszkańcy dużych miast byliby bardzo zadowoleni, gdyby ktoś im zaproponował, że zbuduje im gdzieś na przykład w środku miasta, albo nawet na peryferyjnej dzielnicy, gdzie mimo wszystko dotyka ona osiedli. Więc problem jest w jakimś sensie.
Nie, no problem
sensie,
jest społeczny,
tak?
No bo
ja o to pytam, czy
ktoś mieszka, ktoś
to
funkcjonuje
tak, nie rozwijamy, okolicy? Czy zmieniamy
nie,
podejście?
Nie, znaczy po pierwsze nie może to być kosztem komfortu życia obywateli i nie tylko komfortu życia, bo jakby duża ilość wiatraków w danej gminie, nie tylko to jest kwestia odległości od zabudowań i tego tam, no, że one się kręcą, czasami cień dają, czasami jakiś hałas generują, ale też tego, że część tych terenów będzie wyłączona z różnego rodzaju inwestycji, nawet publicznych, no nie będzie gdzieś przedszkola zbudować, jeśli będzie taka potrzeba, bo będą wiatraki w całej gminie. I to, znaczy ja nie chcę tu w żaden sposób ani atakować, czy tam gdzieś posponować włodarzy, ale często te jakby gminy wiejskie, rolnicze, które mają mało podatku, są namawiane bardzo usilnie przez firmy, które stawiają wiatraki, podejmują takie czy inne decyzje, a to są decyzje
czyli
na lata nieodwoływalne.
Czyli lobby wiatrakowe działa,
znaczy,
po prostu.
No, to też nie chodzi
naturalną...
o to. Oni pracują, na tym zarabiają, tylko że tu też musimy to wyważyć, żeby to nie było po pierwsze ze szkodą dla obywateli, a z drugiej strony no, jakby przewaga tych firm, bo to są często firmy globalne, które dysponują gigantycznymi budżetami nad na przykład radnymi, którzy uchwalają takie plany, no jest gigantyczna. No, możliwości wpływu, ja nie mówię o jakiejś tam korupcji, ale możliwości wpływu nakłaniania czy namawiania są duże, no i taki radny później za bardzo nie wie, czy ma stanąć po stronie tych mieszkańców, czy tutaj firmy, która obiecuje, że gminie tam, nie wiem, wyremontuje świetlicę. No to fajnie, że wyremontuje, tylko musimy patrzeć, co będzie się działo z tym terenem przez najbliższe 5, 10 czy 20 lat.
Musimy też kończyć powoli, bo czas nas nagli, ale na koniec chcę zapytać, jak pana praca w Radzie Miasta będzie wyglądała teraz? Coś się zmienia w związku z tą nową funkcją, którą pan objął w Kancelarii Prezydenta RP?
No, znaczy ja już pracowałem w Warszawie i byłem radnym i to się da pogodzić. Zresztą nie ma żadnych wymogów formalnych, więc ja zamierzam być dalej radnym miasta Gdańska.
I w Gdańsku bywać?
No, mieszkać. Ja tutaj mieszkam, mam mieszkanie, mam tu rodzinę, więc to, że pracuję w Warszawie, to w żaden sposób, chyba że pan redaktor jakby nie chce, żebym mieszkał w Gdańsku i mnie tutaj namawia do emigracji.
Nikogo, panie ministrze, nikogo nie mi decydować, kto gdzie chce mieszkać. Wolny kraj, wszystko dobrze, można.
To się cieszę.
Mam nadzieję, że jak pan będzie w Gdańsku bywał, to pan nas też odwiedzi w gościu Radia Gdańsk od czasu do czasu przynajmniej. Porozmawiamy o sprawach z kancelarii prezydenta wtedy. Dziękuję. Oczywiście. Za rozmowę.
Do widzenia.
Gość Radia Gdańsk.